Krynicy trwa 28. Forum Ekonomiczne. To największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej, zwana często polskim Davos. Wśród gości drugiego dnia spotkania znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział m.in. w panelu Inwestycje w zdrowie, a gospodarka zdrowia – wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju gospodarczego. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że służba zdrowia jest wielkim wyzwaniem dla państwa polskiego. Premier przypomniał, że w polskiej służbie zdrowia obecnie uruchamianych jest szereg programów, których celem jest m.in. jej unowocześnienie.
Od grudnia będą wystawiane recepty elektronicznie, czyli e-recepty. Wkrótce potem elektroniczne zwolnienia, elektroniczne skierowania. Wszystko po to, żeby identyfikacja pacjenta była lepsza, żeby unikać nieprawidłowości, unikać różnego rodzaju nadużyć, które w służbie zdrowia szacowane są na wysokie, jednocyfrowe lub nawet dwucyfrowe procenty. A więc zaokrąglając, w przyszłym roku przy wydatkach na służbę zdrowia blisko 100 miliardów złotych na państwową, publiczną służbę zdrowia, mówimy o stratach rzędu kilku do kilkunastu miliardów złotych. I za to się również zabieramy.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że środki zaoszczędzone na ograniczeniu tych strat zostaną przeznaczone m.in. na skracanie kolejek oraz optymalizację procesu przyjmowania pacjentów. W trakcie panelu minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że obecnie rząd przekazuje na ochronę zdrowia 4,86% PKB, czyli przekracza poziom wyznaczony w ustawie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski akcentował, że ogromnym wyzwaniem jest podział rosnących środków w służbie zdrowia.
Do tej pory takiego wzrostu nie było, jest to ogromne wyzwanie dla całego rządu, ogromne wyzwanie dla nas wszystkich jako Polaków, ale jednocześnie dla mnie osobiście jest to wyzwanie, jak te środki podzielić w sposób sprawiedliwy. Powstają poważne dylematy natury etycznej farmakoekonomiki, czy jeżeli mamy chorujących ludzi, ludzi z nowotworami, dzieci z nowotworami, tu i teraz chorych, czy mamy wszystkie pieniądze przeznaczyć na terapię, czy mamy pieniądze przeznaczyć na profilaktykę, gdzie wiemy, że otyłość u dzieci jest galopująca, ilość spożycia napojów słodzących jest galopująca. Będziemy mieli za 10 lat, jeżeli nie przeznaczymy środków na profilaktykę, problem, z którym nikt sobie nie poradzi.
Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił z kolei, że wydatki na ochronę zdrowia są traktowane jako wydatki rozwojowe. Podał, że kraje Unii Europejskiej, które mają najlepsze efekty w ochronie zdrowia, wydają na ten cel od 10 do 12% PKB. Prezydent Andrzej Duda odwiedził 26. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Na miejscu najwyższy przedstawiciel RP obejrzał stoiska targów obronnych oraz spotkał się z przedstawicielami polskiego sektora zbrojeniowego. W krótkim przemówieniu prezydent powiedział, że zapoznał się z częścią oferty przedstawianej w Kielcach, którą ocenił jako ciekawą. Andrzej Duda wyraził zadowolenie, że część z prezentowanego nowoczesnego sprzętu już wchodzi na wyposażenie polskiej armii, jak na przykład system przeciwlotniczy Poprad.
To jest najnowszy nabytek naszego wojska, produkowany w naszym kraju, a więc to jest to właśnie, co chcielibyśmy przede wszystkim realizować. Oczywiście nie jest tak, że jesteśmy w stanie zakupić całe wyposażenie dla polskiej armii tylko i wyłącznie od producentów krajowych. Jest oczywiste, że będziemy nabywali także poza granicami naszego kraju. Dzisiaj bardzo ważnym celem, który musimy zrealizować, jest odnowienie wyposażenia polskiej marynarki wojennej. Dzisiaj polska marynarka wojenna operuje nawet na 40-letnich jednostkach, w związku z czym to się musi zmienić. Musimy nabyć m.in. także i okręty podwodne. Mam nadzieję, że będziemy to realizować na przestrzeni najbliższych lat.
Prezydent Andrzej Duda przyznał, że chciałby, by nasz przemysł zbrojeniowy rozwijał się coraz dynamiczniej, żebyśmy mieli wyposażenie w zasadzie w każdym celu na poziomie światowym. W 26. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego bierze udział ponad 600 wystawców z 31 krajów. To jedne z największych targów zbrojeniowych w Europie. Tematem wiodącym tegorocznej edycji wydarzenia jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa do piątku. W kolejnych dwóch dniach odbędą się dni otwarte imprezy. Rząd jest zdeterminowany, aby dokończyć autostradę A2 i połączyć wschód Polski z centrum oraz z całą Europą, powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz na wspólnej konferencji z wiceszefem resortu sprawiedliwości Patrykiem Jakim. Poinformował też, że najpóźniej w 2024 roku dojedziemy autostradą do Białej Podlaskiej. Wiceminister Marek Chodkiewicz uroczyście rozpoczął prace budowlane na 15-kilometrowym odcinku autostrady A2 od Warszawy do obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Po dwa pasy w każdym kierunku z pasem rezerwowym. Koszt wykonania prawie ponad 500 milionów złotych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje konsekwentnie, że łączy wschodnią część Polski z zachodnią częścią Polski, jak również z Europą Zachodnią. Dzięki temu połączeniu, również po wykonaniu południowej obwodnicy Warszawy, wschód Polski będzie mógł swobodnie przez centrum przemieszczać się na zachód.
Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy, wskazał z kolei na korzyści, jakie z budowy tego odcinka będą mieli warszawiacy.
Dlatego, że proszę Państwa, po wybudowaniu tej drogi i po połączeniu zbudowaną południową obwodnicą Warszawy uda się z naszego miasta wyprowadzić znaczną część ruchu tranzytowego. Szczególnie na bardzo obciążonych arteriach Puławska, Dolina Służewiecka, Trasa Siekierkowska. To jest naprawdę wyjątkowy dzień dla Warszawy i chcę Państwu powiedzieć, że Warszawa jest jedyną stolicą w Europie bez nawet jednej obwodnicy. I to rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie, proszę Państwa, zmienia. Nawet Mińsk ma dwie obwodnice. Warszawa nie ma żadnej. I dlatego, proszę Państwa, codziennie ruch tranzytowy, ciężarówki rozjeżdżają w Warszawę.
Realizacja budowy podzielona została na dwa zadania. Od węzła Lubelska do węzła Konik o długości ponad 5,5 km oraz od węzła Konik do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości 9 km. Umowy na realizację zadań w systemie Projektuj i buduj zostały zawarte w lipcu ubiegłego roku. Wykonawca, firma Polakła, ma zrealizować kontrakty do czerwca 2020 roku. System awansu zawodowego nauczycieli korzystnie wpływał na rozwój zawodowy, co przekładało się na jakość ich pracy, oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Jednocześnie zauważyła, że po awansie część aktywności zawodowej nauczycieli spadła. Kontrolerzy wskazali też, że niektóre postępowania egzaminacyjne i kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nie były w pełni rzetelne. Chodzi m.in. o niewłaściwy dobór ekspertów. Kontrola Izby skupiła się na funkcjonowaniu systemu awansu zawodowego w latach 2015-2017. W tym czasie stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego uzyskało 99,5% aplikujących do awansu, co stanowi 3/4 wszystkich nauczycieli, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.
W ciągu roku na wyższe stopnie awansuje około 7% nauczycieli. Oceniliśmy, że awanse zawodowe korzystnie wpływają zarówno na rozwój i podniesienie kompetencji nauczycieli, jak też na proces nauczania. NIK pozytywnie ocenia zaangażowanie nauczycieli w trakcie staży poprzedzających awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Jednak nie można nie zauważyć, że po uzyskaniu awansu część ich aktywności zawodowej spadła. Przejawiało się to na przykład w mniejszej liczbie ukończonych szkoleń czy przeprowadzonych zajęć pokazowych.
NIK wnioskuje więc do MEN-u m.in. o rozważenie wprowadzenia mechanizmu wpływającego na zwiększenie aktywności nauczycieli po uzyskaniu awansu. System awansu zawodowego nauczycieli został wprowadzony w 2000 roku. Od 1 września tego roku zmieniło się prawo dotyczące jego przebiegu. Jedna z najważniejszych zmian zakłada wydłużenie ścieżki awansu z 10 do 15 lat. Jest już stanowisko Rady Unii Europejskiej w sprawie budżetu wspólnoty na przyszły rok. Przedstawiciele państw członkowskich przyjęli propozycję Komisji Europejskiej, zmniejszając planowane zobowiązania o 1,6 mld euro, a płatności o 0,5 mld euro. Dodatkowe fundusze są przewidziane m.in. na badania naukowe, innowacje i inwestycje infrastrukturalne. Więcej ma być ich także na migrację. Na ten cel ma pójść o blisko 56% funduszy więcej niż w tym roku. Unia chce też wyasygnować dodatkowe środki na działania wzdłuż środkowo-śródziemnomorskiej trasy migracyjnej i na pomoc dla uchodźców w Turcji. Kwestia migracji to obecnie podstawowy problem Unii Europejskiej. Stąd planowany tak duży wzrost funduszy na ten cel, mówi europoseł Zbigniew Kuźmiuk.
To nie ulega wątpliwości, że to jest podstawowy w tej chwili problem Unii Europejskiej, o ile udało się załagodzić ten kierunek bałkański porozumieniem z Turcją podpisanym parę lat temu, z którego Turcja, trzeba uczciwie przyznać, wywiązuje się bez jakichś naruszeń, to jeżeli chodzi o ten kierunek przez Morze Śródziemne, to w dalszym ciągu jest to bardzo poważny problem dla Włoch, dla Hiszpanii, więc nie ulega wątpliwości, że potrzebne jest jakieś kolejne porozumienie, choćby z Libią, aby zahamować ten eksodus. No i ważną rzeczą jest, i tego będziemy w parlamencie pilnować, żeby środki na płatności jednak wystarczyły na pokrycie rachunków.
Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu unijnego na 2019 rok w maju. Polityczne porozumienie w tej sprawie unijni ambasadorowie wypracowali w lipcu. Teraz stanowisko stolic do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim zostało oficjalnie zatwierdzone. Europosłowie zajmą się propozycją na wrześniowym posiedzeniu. Na koniec Watykan. Niedziela nie jest dniem, aby przekreślić inne dni, ale aby je przypomnieć i pobłogosławić, powiedział ojciec święty Franciszek w Watykanie. Podczas katechezy papież mówił o przykazaniu Bożym, które mówi o świętowaniu Dnia Pańskiego i odpoczynku. Biskup Rzymu zauważył, że choć człowiek nigdy nie odpoczywał tak wiele jak dziś, to jednak nigdy nie doświadczył również tak wiele pustki. Trzecie przykazanie Boże rzuca właściwe światło na to, czym jest odpoczynek, zaznaczył papież. Przypomniał, że dzień odpoczynku jest radością Boga z tego, co stworzył. Podobnie dla nas, Dzień Pański powinien być czasem refleksji, uwielbienia, dziękczynienia za dokonania, za dar życia. Jego sednem powinna być myśl o Bogu.
Odpoczynkowi jako ucieczce od rzeczywistości, dekalog przeciwstawia odpoczynek jako błogosławieństwo rzeczywistości. Dla nas chrześcijan centrum Dnia Pańskiego niedzieli stanowi Eucharystia, co oznacza dziękczynienie. To jest dzień, aby powiedzieć Bogu dziękuję. Dziękuję Panie za życie, za Twoje miłosierdzie, za wszystkie Twoje dary. Niedziela nie jest dniem, aby przekreślać inne dni, ale aby je przypomnieć, błogosławić je i pogodzić się z życiem.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Witam serdecznie uczestniczących w audiencji Polaków. Dzisiaj szczególnie pozdrawiam dzieci i młodzież, które rozpoczęły nowy rok szkolny, a także ich rodziców i wychowawców. Niech będzie on dla Was czasem zdobywania wiedzy, mądrości i życiowego doświadczenia. Pamiętajcie o codziennej modlitwie i o udziale we mszy świętej w każdą niedzielę. Niech Matka Boża, której urodziny będziemy obchodzili w jej święto przypadające w sobotę, pomaga Wam wszystkim we wzrastaniu do świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła Telewizja Trwam. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.